Studio Polityka.
Witam serdecznie, Piotr Kubiak. Wydanie Studia Polityka to wydanie specjalne związane z agresją, napaścią Rosji na Ukrainę. Witam Państwa jeszcze raz. Razem ze mną w studiu gość dr Łukasz Wyszyński, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dzień dobry.
Na łączu internetowym dr Witold Ostand, politolog, ekspert do spraw polityki energetycznej Niemiec i relacji polsko-niemieckich.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko.
Witamy serdecznie Panie doktorze i Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz dzisiaj.
Tak, dzisiaj mamy program bardziej rozbudowany o wątki ukraińskie, o wątki napaści Rosji na Ukrainę i z tym rozmawiamy o tym, co się z tym wiąże, jakie są szanse na zakończenie tej wojny, jak ta sytuacja wpływa również na Polskę, na relacje Polski w Europie, na świecie i w ogóle na sytuację społeczno-gospodarczą, którą mamy i obserwujemy codziennie i martwimy się o to, co będzie dalej. Panowie, no dzisiaj doborowy skład naszych komentatorów, gości, panowie często są u nas jako goście dnia, komentujemy razem wydarzenia, pytamy, ja często pytam panów również o to, co się dzieje, jak wygląda ta sytuacja, którą właśnie obserwujemy, komentujecie, ale teraz mamy właśnie rok od wybuchu wojny. Codziennie mamy do czynienia z nowymi informacjami. Czołgi Leopard, polskie czołgi Leopard już są na Ukrainie. Mamy propozycje Chińczyków, którzy mówią o tym, jak ewentualnie można zakończyć tą wojnę. I może od tego zaczniemy, bo wiem, że dr Łukasz Wyszyński już dzisiaj sporo na ten temat rozmawiał, między innymi ze swoimi kolegami naukowcami z Akademii Marynarki Wojennej. Jakie wnioski z tej propozycji?
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że strona chińska zdecydowała się jakby wejść na inny poziom zaangażowania, jeżeli chodzi o dyskusję o trwającej wojnie na Ukrainie, odejść od zajmowania stanowiska w oparciu o to, co się dzieje, a wyjść po raz pierwszy z konstruktywną propozycją. No i ta propozycja zawiera bardzo, można powiedzieć, kilka ciekawych elementów i będziemy czekali na reakcję nie tylko strony rosyjskiej czy ukraińskiej, ale także strony amerykańskiej. Jest przede wszystkim przywołanie prawa międzynarodowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych jako podmiotów i pewnych norm, do których powinniśmy się odnosić, kiedy myślimy o suwerenności i nienaruszalności granic państw. To są oczywiście pewne hasła i teraz najistotniejsze będzie to, jak wszystkie strony konfliktu będą to interpretowały. No, możemy się domyślać, że Rosja będzie chciała tą suwerenność, integralność terytorialną rozumieć na stan dzisiejszy. Ukraina będzie domagała się, żebyśmy wrócili do stanu sprzed roku 2014. Inne ciekawe elementy, które tam padły, to jest zwrócenie uwagi między innymi na to, żeby zaprzestać jednostronnych sankcji gospodarczych. To jest na pewno wybieg do Stanów Zjednoczonych, ale także zostały podkreślone kwestie dotyczące tego, żeby jak najszybciej usiąść do stołu rozmów po pierwsze, a po drugie, żeby jednak nie eskalować tego konfliktu również w wymiarze broni nuklearnej.
Doktor Wyszyński mówi o tym, że to jest konstruktywna propozycja. Amerykanie już stwierdzili, że ten pomysł powinien się ograniczyć do jednego punktu, bo są pozostałe punkty nie do przyjęcia. I pytanie do Witolda Ostanta. Czy pan także uważa, że to jest pomysł, ten chiński pomysł jest całkowicie nie do przyjęcia?
Znaczy bym powiedział tak, szanowni państwo, że to jest krok w dobrą stronę, ale na pewno nie przełomu. Tak? Na Chińczyków, krótko mówiąc, wszyscy liczyli, że zajmą stanowisko wiele wcześniej i, że tak powiem, to stanowisko będzie raczej korespondować z czynnikami Zachodu. To się nie stało. I teraz jest kwestia jedna. Trzy, jeżeli cały czas jest napięcie, czy Chińczycy w jakiś sposób ukręty będą sprzedawać Putinowi broń, wysyłać mu jakieś materiały służące do prowadzenia wojny, czy też nie, ale to warto by porozmawiać, że tak powiem, czy trafić w handlową nutę Chińczyków, czyli zaproponować, że owszem, mogą sprzedawać broń Rosji, ale my jako Zachód zapłacimy za tą broń lepiej. I niech Chińczycy skalkulują, co się bardziej opłaca. Trzy, sprzedawać te nadwyżki broni postsowieckiej zmodyfikowanej własnej Ukrainie bezpośrednio za pieniądze, kupowane za pieniądze Zachodu, a Zachód powinien stworzyć jakiś duży, globalny fundusz oparty o G7 i wszystkie państwa, jakby powiedzieć, sojusznicze Stanów Zjednoczonych, i wtedy moim zdaniem bardzo szybko Chińczycy by zauważyli, co się im bardziej opłaca i z kim warto trzymać perspektywicznie. Bo no, Rosja nie jest perspektywiczna.
No to bardzo ciekawy pomysł, żeby wykupić od Chińczyków broń i może ją nawet przekazać na Ukrainę.
Oczywiście, no właśnie o to chodzi. To by było strzał w dziesiątkę i mam nadzieję, że Amerykanie to wpadną. I
przejdźmy teraz, panowie, może do konkretów. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki jest w Kijowie. Ogłosił właśnie przekazanie 4 czołgów Leopard Ukrainie, czyli okazało się, że znowu Polska jest pierwsza, jeśli chodzi o przekazanie tej broni. I zadeklarował także szkolenie pilotów F-16 w Polsce, jeżeli oczywiście inne kraje na to nomen omen zgodzą. Więc widać, że F-16 jest coraz bliżej Ukrainy. Łukasz Wyszyński.
Znaczy przede wszystkim widzimy, że strona polska utrzymuje swego rodzaju palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o proponowanie rozwiązań dla Ukrainy, bo przekazanie tej pierwszej partii czołgów oczywiście ma wymiar zarówno praktyczny, jak i symboliczny, ale najważniejsze jest to, że ta pomoc wojskowa jest po pierwsze utrzymana w sposób stały, no i że Polska też zabiega o to, żeby ta pomoc była przekazywana systematycznie w dłuższej perspektywie czasu, no bo to chyba stronie ukraińskiej jest dzisiaj najbardziej potrzebne. Przechodząc jakby do samego szkolenia pilotów i samolotów F-16, no to tutaj możemy przywołać sytuację, no prawie rok temu, kiedy pojawiały się pierwsze pomysły przekazania myśliwców w stronie ukraińskiej. No Polska tu, podejrzewam, będzie bardzo konsekwentna. To znaczy przekazywanie tego typu broni będzie musiało być w uzgodnieniu z sojusznikami z Paktu Północnoatlantyckiego, ze Stanami.
No nie da się inaczej.
Dokładnie, więc, ale myślę to, że my oferujemy nie przekazanie pełnego pakietu, tylko oferujemy już pewne zdolności, które mamy i oferujemy i kładziemy to publicznie na stół, no może mieć bardzo podobne konsekwencje, jak właśnie przywołane przez pana redaktora kwestie przekazania czołgów Leopard, o których też mówiliśmy głośno, kiedy wydawało się, że temat jest zamknięty. Ostatecznie udało się ten opór skruszyć i przekonać także innych naszych partnerów, że takie działania są możliwe.
Właśnie pytanie do Witolda Ostata, bo kraje Zachodu tak bardzo powoli dojrzewały do pewnych decyzji. Dzisiaj czytałem wywiad z Michałem Podolakiem, doradcą prezydenta Zełenskiego, który mówi o tym, że praktycznie na ukończeniu są już rozmowy dotyczące przekazania Ukrainie F-16 i tej broni dalekiego zasięgu do 300 kilometrów.
No, szanowni państwo, aby tak było, tak? Bo biorąc pod uwagę to, co pan rektor powiedział wcześniej, czyli powiedzmy ta ociężałość w myśleniu elit europejskich, elit unijnych odnośnie pomocy Ukrainie, no to była hańba, tak? To, co to powiedzmy politycy niemieccy i francuscy przez długi czas uprawiali, to niestety nie wróżyło dobrze. No, miejmy nadzieję, że to przyspieszy ten cały proces przekazywania dalekosiężnym, byśmy powiedzieli, ale nie aż tak bardzo, żeby osiągnąć cele na przykład w Petersburgu czy w Moskwie, ale ten dalszego zasięgu, powiedzmy to 300 km rakiety, to jest już najpilniejsza potrzeba, żebyśmy w ogóle myśleli o jakimkolwiek przełomie na ukraińskim froncie. I mam nadzieję, że to nastąpi. Tak, wcześniej tutaj państwo, panowie, że się rozmawiali na temat Leopardów osławionych, na temat F-16. To wszystko jest, to jest bardzo dobrze Polska jest w awangardzie tego ruchu. Ale to jest, szanowni państwo, co najmniej o pół roku później niż by mogło nastąpić, tak? Bo ci, nawet jeśli chodzi o sam sprzęt, dotrze w pewnym czasie, tak? W pewnym samym systemie, komponencie uzbrojenia, ale wcześniej można było zacząć szkolić i czołgistów ukraińskich na nowoczesnych czołgach Leopard, europejskich czołgach i również na F-16, tak? To wszystko musi właśnie się zazębiać, kiedy trafia sprzęt, tak zwana godzina zero, już muszą być wyszkolenie załogi z zapasami pewnymi operacyjnymi, żeby ten sprzęt był wykorzystywany na ile jest w stanie wytrzymać. Tak?
Panie doktorze, ja przepraszam, wtrącę się, skąd takie opóźnienie? Czy pewnych rzeczy nie można było, pewnych wydarzeń nie można było przewidzieć szybciej? Bo ja rozumiem, bo jest pewnie wiele w przestrzeni informacji, których my nie słyszymy w przestrzeni tej ściśle sensu stricte politycznej. Politycy rozmawiają, politycy przewidują, politycy mają dane wywiadowcze i nagle zauważyliśmy, że jest takie wzmożenie tej działalności, jeśli chodzi o kwestię uzbrojenia. Czym to jest spowodowane?
Pytanie. No, cały czas wisi tak zwana, czy powiedzmy idea wielkiej ofensywy rosyjskiej, tak? I w tą ofensywę, no miejmy nadzieję, że ona nie nastąpi, albo ona już się zaczęła, ale będzie tak bardzo pełzać, że w zasadzie będzie skuteczna, tak? I no, większość, powiedzmy, tych głosów, które da się usłyszeć, no, wskazuje, że jeżeli wojna ma się rozstrzygnąć, to się rozstrzygnie w najbliższych miesiącach, tak, powiedzmy, do lata bieżącego roku. No i tu jest ten powiedzmy, wydaje się, że Zachód przebudził się w jakoś, powiedzmy sobie, mentalnie, czy moralnie, czy w jakiś sposób intelektualny.
Ja może tak zaczepnię, a czy pana ulubiony kraj, Niemcy, też się obudzili? Bo mamy takie dane, pan doktor analizował ostatnio dane takiego instytutu ekonomicznego z Kiloni w Niemczech i tam widać, że Niemcy to chyba się nie za bardzo jeszcze obudzili, bo w stosunku do PKB bardzo mało przekazują wsparcia Ukrainie.
Tak, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o pomoc bezwzględną wartości, oczywiście Niemcy są na czwartym miejscu, bo ich PKB jest wysoki, tak? Ale biorąc pod uwagę proporcje w stosunku do innych państw, to Niemcy niestety nie wychodzą poza 0,2% PKB. Polska dla porównania wydaje 0,6% swojego PKB, więc Niemcy niestety ta polityka
wielokrotnie
pana
kanclerza
Scholza, no niestety, no to jest po prostu całkowicie nieskuteczna i powiedzmy produktywna w stosunku do szybkości wyciszenia czy normalizacji sytuacji w Ukrainie, a normalizacja może wtedy nastąpi, kiedy Rosja w sposób militarny dotknięta zostanie totalną porażką militarną i w tym momencie to jest jedyny pewny sposób na zakończenie tej straszliwie wojny.
No właśnie, panowie, ja zadam takie pytanie. Co będzie zwycięstwem Ukrainy, zwycięstwem Europy? Czy całkowite pokonanie Rosji, czy doprowadzenie do tego, że Rosja może się nawet rozpaść? Łukasz Wyszyński.
Znaczy, wydaje mi się, że scenariusz mówiący o tym, że Rosja może się rozpaść, albo że Rosja będzie musiała całkowicie przegrać, a przez takie coś rozumiem, że musiałaby się wycofać z wszystkich zajętych terenów przed rokiem 2014 i zaakceptować to, że na przykład Ukraina zostanie przyjęta do euroatlantyckiej strefy bezpieczeństwa, że w tym wymiarze gospodarczym zintegruje się z Zachodem. Taki scenariusz uważam w tym momencie za mimo wszystko mało prawdopodobny. To, co powinno być dzisiaj celem takim minimalnym i podstawowym, to jest oczywiście odzyskanie jak największej kontroli przez Ukrainę nad terytoriami, które utraciła po roku 2014, zachowanie niezależności politycznej. No i myślę, że kwestią bardzo ważną będzie to, jak potencjalnie będzie zbudowany przejściowy albo docelowy, przejściowa lub docelowa architektura bezpieczeństwa, to znaczy jak Ukraina będzie myślała o swojej strukturze bezpieczeństwa. To, co może zmienić tą optykę, to bezwzględnie jest sytuacja wewnętrzna w Rosji, to znaczy ewentualne zmiany percepcji elit polityczno-wojskowych na Kremlu, jakiekolwiek zmiany wewnętrzne mogą być tymi katalizatorami, które spowodują, że będziemy mieli czynniki odśrodkowe. Ale dzisiaj, słuchając przemówienia prezydenta Federacji Rosyjskiej, słuchając przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych i odniesienie się do tego strony ukraińskiej, no to widzimy, że jesteśmy w momencie, w którym na pewno żadna ze stron nie chciałaby usiąść do rozmów, bo te cele minimalne po każdej ze stron nie zostały spełnione. Jakby odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora, dla Ukrainy to jest utrzymanie jak największej niezależności politycznej, strategicznej, w tym gospodarczej, możliwości eksportowania swoich dóbr, zdolności produkcyjnych. I w tym wymiarze myślę, że Ukraina musi w jak największym stopniu myśleć o tym, co będzie dla niej sukcesem w tej wojnie.
No to to samo pytanie do doktora Ostanta. Co powinno być celem minimum dla Ukrainy?
Ja bym powiedział, troszeczkę naszym zaczął, że jak się skończy ta wojna, być może zadecydują Stany Zjednoczone. I wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, mówiliśmy o tych procentach 1%, 0,1 czy 3% PKB. Wyobraźmy sobie, że państwa NATO i sojusznicy amerykańscy się spotykają, mówią, że jest wojna na Ukrainie, no trzeba ją w jakiś sposób szybki zakończyć, możliwie korzystny. Obligujemy się, że nasza pomoc będzie wynosiła 0,5% PKB od każdego państwa. I w tym momencie zalewamy ten konflikt dolarami amerykańskimi, kupujemy broń wielokrotnie, powiedzmy, przewyższając dotychczasową pomoc i Rosja zostaje zmiażdżona na polu walki. Tak? I to jest możliwe w zasięgu realnej polityki. A czy się Rosja rozpadnie, czy nie rozpadnie? Czy będziemy chcieli ją, że tak powiem, taką zostawić, to już jest zupełnie kwestia, powiedzmy, innych dewagacji, roli Chin i tak dalej, całej dużej geopolityki. Bo proszę zauważyć jedno, że jeżeli Rosja była groźba, rozpadła się ZSRR, tak? Powstała Federacja Rosyjska. Ile było na zachodniej stronie różnego rodzaju obaw politologów, tak, znawców, stosunków, dyplomatów, co teraz będzie, jak się Związek Radziecki rozpadł, z kim my będziemy rozmawiać, kto będzie kontrolował tą strefę, powiedzmy sobie, geograficzną świata i tak dalej, i tak dalej. Ile było obaw o tą Rosję. A Rosja okazała się, że przepoczwarzyła się coś jeszcze gorszego, bo równie złego jak Związek Radziecki i zaczęła 30 lat później ludobójczą wojnę, najgorszą od II wojny światowej w Europie, o największej skali ludobójstw i użycia sprzętu zmechanizowanego. Więc tu bym się nie martwił o Rosji. Mam nadzieję, że Rosja się rozpadnie na różne tam szejkanaty, powiedzmy sobie, gdzieś tam na wschodzie, roponośne, gazonośne i tak dalej. I tą centralę, która będzie, że tak powiem, przez długi czas się borykała z wszelkimi problemami gospodarczymi ze względu na odcięcie od rezerwuarów surowców i łatwych pieniędzy od Zachodu.
Połączymy się z Margaritą Sytnik, naszą ukraińską korespondentką, która obserwuje między innymi wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie. Dzień dobry, Margarita.
Dzień dobry.
Powiedz nam, jak Ukraińcy zachowują się, co się dzieje w Kijowie w pierwszą rocznicę wybuchu wojny?
No to jest dla nas bardzo emocjonalny i bardzo smutny dzień z jednej strony, bo każdy przypomina, gdzie została jego wojna, jakie były plany, kogo stracił, ktoś stracił bliskich, ktoś stracił dom. I to oczywiście są bardzo nieprzyjemne i smutne wspomnienia. Trudno powstrzymać, że szczerze mówiąc, wspominając o tym dniu, ale jeszcze oczekujemy jakichś nieprzyjemnych niespodzianek od Putina, bo jak wiadomo, że Putin lubi symboliczne daty i gdzieś też może coś wymyślić, ale na razie jest spokojnie. Ale z jednej strony odczuwamy nadzieję i patrzymy w przyszłość z optymizmem. Jeżeli rok temu jeszcze odczuwaliśmy strach i niepewność, to teraz się nie boimy i patrzymy w przyszłość z nadzieją i wierzymy i wiemy, że Ukraina zwycięży. Bardzo mi się podoba, jak na pytanie, jaki to był rok, wypowiadał się nasz były minister kultury, który był głosem Majdanu, Jewgen Niszczuk. On powiedział, że to był rok odwagi, siły, nadziei, wiary i w ogóle to ten rok jest rokiem pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, trwającej ponad 8 stuleci wojny 9-letniej. I to jest prawda, bo walczymy bardzo długo o swoją niepodległość i mam nadzieję, że w tym roku wreszcie odzyskamy.
To jeszcze spytam cię o to, w jaki sposób zmieniło się postrzeganie prezydenta Zełenskiego na Ukrainie przez ten rok?
On ma bardzo wysokie wsparcie, traktują go jako bohatera, chociaż jak wiadomo, sondaże były inne przed wybuchem tej wojny i większość osób nie akceptowała, nie odbierała jego jako prezydenta, a teraz to wszystko się zmieniło i on jest prawdziwym przewodniczącym Ukrainy i widać, że walczy i ludzie bardzo dobrze mówią o nim, mówią, że on jest naszym bohaterem, on już jest w historii i on też może wziąć broń do rąk i też pójść i bronić Ukrainę.
To jeszcze spytam cię na koniec o wsparcie militarne. Premier Mateusz Morawiecki dzisiaj zapowiedział przekazanie, stwierdził, że przekazano już Ukrainie 4 czołgi Leopard. Będą czołgi następne przekazywane. Czy zwykli obywatele Ukrainy wiedzą o tym wsparciu militarnym ze strony Zachodu?
Tak, wiedzą, wiedzą i bardzo dziękuję oczywiście, wiedzą, że Polska cały czas naciska na Europę, naciska na Niemcy, żeby Niemcy dostarczyli te leopardy i właśnie to, co dzisiaj otrzymamy pierwsze leopardy, to jest dla nas bardzo ważnym gestem, który wzmacnia naszą obronę. I w ogóle w Ukrainie mówią, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i to był bardzo ważny gest. I z pierwszych minut inwazji na pełnej skali też wspiera Ukrainę i to, co teraz i dzisiaj Morawiecki przyjechał do Ukrainy, to też pokazuje, że Polska jest państwem, które jest adwokatem Ukrainy, który właśnie przytula Ukrainę, można powiedzieć, która stała się drugim domem dla uchodźców z Ukrainy, bardzo pomaga. I jak powiedział właśnie Zieleński, że to będzie nasze wspólne zwycięstwo, bo naprawdę nie daliśmy rady bez takiego wsparcia ze strony Polski.
Inaczej zrobić nie mogliśmy. Bardzo ci dziękuję, Margarita, i do usłyszenia.
Dziękuję.
Polska naciska na Niemcy. Polska naciskała na Niemcy od pierwszych dni tego konfliktu. Pytanie do doktora Witolda Ostanta. Polska jest uznawana za przyjaciela Niemiec w tym momencie, bo słyszeliśmy wiele gorzkich słów ze strony Niemców. Były też słowa gorzkie ze strony Polski i cały czas namawiamy Niemców na to, żeby ta pomoc z ich strony była większa niż jest, żeby Leopardy szły na Ukrainę, żeby inna broń była kierowana. Niemcy mają chyba, znaczy wśród Niemców podobno poczucie winy jest za to, że przez całe lata współpracowali z Rosją, za to, że uzależniali Polskę, Europę i Niemcy od gazu i surowców energetycznych z Rosji. Czy to się zmienia, to postrzeganie i to podejście w społeczeństwie choćby niemieckim do tej wojny, czy nie? Bo widzimy ciągle uniki.
Generalnie społeczeństwo niemieckie jest społeczeństwem demokratycznym, a to się wiąże z różnymi podziałami. Elity niemieckie coraz bardziej widzą, że innej drogi nie ma jak twarda odpowiedź w stosunku do władców Kremla. Oczywiście początki tego konfliktu były bardzo w złym świetle stawiały, bym powiedział, elity niemieckie. Elity niemieckie cały czas próbowały bronić swojej pozycji, jakby powiedzieć, politycznej. To oczywiście było skazane na porażkę, ale jeszcze co najważniejsze trzeba podkreślić, nikt za tą porażkę nie odpowiedział, tych 20 lat zmarnowanych 20. przez Europę, jeśli chodzi o to zbliżenie z Rosji. To okazało się niekorzystne. Polska mówiła przez wiele, znaczy przez ostatnie dwie dekady, że to będzie straszne ryzyko, ale generalnie rzecz ujmując, jestem przekonany, tak bym to powiedział, że nasze relacje są coraz bardziej partnerskie, coraz bardziej wiarygodne. Pokazuje ten powiedzmy trudny czas, jak bardzo jesteśmy współzależni od siebie. I ja z nadzieją patrzę na to, że Niemcy, jakby powiedzieć, przerobią własną historię, własną politykę od dwóch dekad i zaczną racjonalnie wspierać Polskę i Ukrainę w zwalczaniu tego zła, które niestety dokonuje Rosja, bo nie ma innej dla stabilności w Europie, dla stabilności tego regionu, a Niemcy leżą też w Europie Środkowej, tak jak podobnie jak Polska. Tak więc nam wszystkim zależy, aby ta wojna się skończyła jak najszybciej. Nie, na razie nie ma perspektyw, żeby załatwić to przy stołach rozmów czy negocjacjach. No trzeba niestety wspierać Ukrainę tak mocno, jak tylko możliwe i nie bać się tych rosyjskich pogróżek, bo jesteśmy już do tej retoryki przyzwyczajeni, a biorąc pod uwagę zestawienie potencjału rosyjskiego i całego NATO, jednak wszystko wskazuje na to, że Rosja 14 razy pomyśli, zanim zrobi jakiś głupi krok w stosunku do NATO.
To ja przytoczę taką wypowiedź Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, który stwierdził, że w wywiadzie do jednej z niemieckich gazet, że nie wie, czy Putin jest świadomy tego, co naprawdę dzieje się na ukraińskim froncie. Czy to mi trochę nie przypomina sytuacji ze Stalinem czy Hitlerem, Łukasz Wyszyński?
Ciągle tłumaczy i melduje Władimirowi Putinowi Olaf Scholz jeszcze. To jest dla jednego z najbardziej poczytnych dzienników niemieckich, do dziennika Bild takie rzeczy mówi Olaf Scholz.
Znaczy myślę, że tego typu komunikat wysłany przez kanclerza Niemiec mimo wszystko do mediów, do opinii publicznej, no może być interpretowany na dwa sposoby. No na pewno pierwsze, co nam się nasuwa, że to może być jakaś próba tłumaczenia tego, że przywódca Federacji Rosyjskiej nie do końca tak naprawdę wie o wszystkich działaniach, które dzieją się na Ukrainie. No wydaje mi się, że to by było jednak, byłoby to wysyłanie komunikatu stosunkowo naiwnego, ponieważ tutaj mimo wszystko wszystko, co jest dekretowane na Kremlu, jest potem wykonywane z większym lub mniejszym sukcesem, jak obserwujemy na froncie. Dwa, jest to jednak też komunikat, który moim zdaniem pokazuje to, że Niemcy jakby cały czas chcą sondować, w jakiej formule będą mogły w większym stopniu się zaangażować, bo pozwolę sobie odnieść się do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą. No, Niemcy w wyniku tej wojny przechodzą chyba jedną z największych zawodów, jeden z największych zawodów politycznych. Można powiedzieć, że ich koncepcja geopolityczna posypała się na kilku frontach i muszą tak naprawdę ją teraz odbudować. Co więcej, nie mają tego czasu zbyt wiele, bo odbudowują to w środowisku, które jest bardzo mocno dynamiczne i w którym bardzo wiele podmiotów, Stany Zjednoczone, my, Chiny, wiele innych państw stara się tak naprawdę zaistnieć, zagospodarować tą przestrzeń, więc wszelkiego rodzaju komunikaty, które pojawiają się w mediach, no, są też tak, są, można powiedzieć, też pewnym sygnałem, który Olaf Scholz stara się wysyłać do swojego społeczeństwa, do społeczeństw państw europejskich, ale na pewno też adresatem tego jest strona rosyjska.
To teraz pytam o kwestię polską. Pytanie do doktora Ostanta. Czy Polska, tak cynicznie mówiąc, powinna jeszcze mocniej wykorzystać tę sytuację na to, żeby właśnie ten środek ciężkości Europy przesunął się z Berlina do Warszawy?
Czy Polska wykorzystuje? Bym powiedział, że nie tak bardzo by mogła, aczkolwiek no, zyskujemy, tak? Bo jednak to, co robimy dla Ukrainy, to jest, powiedzmy, naprawdę przełomowe wydarzenie, czy przełomowe, że tak powiem, nie tylko z perspektywy tutaj naszej historii, ale generalnie całej Europy, tak? Jeszcze żadne społeczeństwo w ten sposób humanitarny nie potraktowało drugiego społeczeństwa. Uchodźców żeśmy przyjęli dość dużo, tak? Jak zorganizowaliśmy tutaj jakikolwiek, że tak powiem, pomoc i na tyle, ile nas było stać, tak? I w zasadzie w pierwszych miesiącach mocno samodzielną.
No i bez obozów, bez obozów, co jest bardzo
tak,
istotne.
Tak, bez tych wszystkich strasznych sytuacji, które już wielokrotnie w różnych konfliktach miały miejsce, więc to na pewno nas buduje jako społeczeństwo i jakby powiedzieć tych wszystkich krytyków, którzy przez długie lata na Zachodzie krytykowali pod względem różnym i Polaków, polskie społeczeństwo i tak dalej, to jakby odbiera argumenty i pokazuje, ile naprawdę jesteśmy warci, jak okazuje się, że bardzo dużo, tak? I to jest szok dla i anglosasów, i powiedzmy Francuzów, i dla Niemców jest naprawdę szok. I to jakby przesiąka do świadomości, jak jesteśmy naprawdę przyzwoitym narodem, jak potrafił się w trudnych sytuacjach zachować. Tak? Więc to nas buduje naprawdę. I druga sprawa też obecnych Amerykanów i sojuszników naszych z NATO w Polsce. Tak? Coraz silniejsza polska armia to też za parę lat będzie procentowało, no staniemy się, bądźmy, nie bójmy się tego sobie powiedzieć, ale jedną z najsilniejszych armii w Europie, która będzie gwarantem stabilności tego tutaj regionu, tak? Oczywiście to będzie okupione wielkimi kosztami i wyrzeczeniami społecznymi, no ale coś za coś, tak? Albo mamy silną armię, albo mamy coś, co Rosjanie nazywają ruskim mirem, a złego złego wolimy trochę więcej wydawać na zbrojenie. Tak?
Jeszcze mówiąc o tej przyjaźni między Polską a Niemcami, pan doktor Ostan tak optymistycznie na ten temat mówił, ale ja chciałbym przytoczyć wypowiedź Rolfa Nickela, byłego ambasadora Niemiec w Polsce, który zarzuca Warszawie, że nie wykorzystuje właśnie ona swoich 5 minut. Dyplomata wskazuje, że polski rząd woli próbować zbić kapitał polityczny na zaistniałej sytuacji. No, pojawiają się też takie wypowiedzi pana Nickela, że zachodzi niebezpieczeństwo, że te polskie 5 minut, gdy Polska korzysta z nowego nastawienia Niemiec, miną szybciej niż niektórzy myślą. Jak odbierać te słowa? Bo wielu obserwatorów życia społeczno-politycznego i tych relacji polsko-niemieckich no, odebrały te słowa jako takie co najmniej niemiłe i niestosowne. Łukasz Wyszyński, jak te słowa odebrał? Znaczy, bo na pewno pan doktor słyszał.
Nazwijmy to, pewien ton wypowiedzi jest taki pouczający, można powiedzieć, że jakby w pewnym sensie nawet krytykuje to, w jaki sposób wykorzystujemy przestrzeń. No tylko musimy zdać sobie sprawę z kilku elementów. Myśmy tej przestrzeni samodzielnie nie wykreowali i tutaj nasz partner, czyli strona niemiecka w pewnym sensie też zbudowała pewne założenia architektury bezpieczeństwa, które no, niestety okazały się nieskuteczne. I myślę, że nawiążę do swojej poprzedniej wypowiedzi. To znaczy strona niemiecka zdaje sobie sprawę, że musi dokonać rewizji bardzo wielu założeń. I w tym momencie zdaje sobie sprawę, że inne państwa podejmują działania, żeby po pierwsze odpowiedzieć na wyzwanie, potężne wyzwanie, jakim jest wojna na Ukrainie i polityka rosyjska, a zdaje sobie sprawę, że ze względu na swój potencjał gospodarczy i polityczny w Unii Europejskiej, im więcej teraz przestrzeni będzie w stanie politycznie stracić, tym później jej perspektywa polityczna, geopolityczna polityczna czy gospodarcza, no będzie trudniejsza do zrealizowania. Powiedziałbym, że tak naprawdę strona niemiecka musi, i tutaj też można przywołać wypowiedzi niemieckich polityków, w tym Olafa Scholza, to znaczy jaką propozycję Niemcy będą miały dla świata, w którym ten konflikt się w pewnym sensie ustabilizuje lub zakończy, i jak będzie wyglądała próba niemieckiego przywództwa w przyszłości. Nie ma wątpliwości, że ta współpraca polsko-niemiecka w tym obszarze będzie musiała występować, ale na pewno dla państwa, o które o tym myśli, występowanie z pozycji jak najsilniejszej, czyli podmiotu, który nadal ma kontrolę nad większością sektorów gospodarczych i politycznych, jest bardziej pożądane niż to, żeby tutaj inne państwa mogły odgrywać istotną rolę. Więc odczytuję to mimo wszystko jako wypowiedź mocno pouczającą, która jednak w języku dyplomacji, miejmy nadzieję, że nie będzie dominować.
To jeszcze o Niemczech, ale też o Amerykanach. Joe Biden w Polsce. Mieliśmy wizytę lidera najsilniejszego państwa na świecie, powiedzmy sobie to jasno i wprost. Ale przy okazji tej wizyty mieliśmy podpisywanie kolejnych umów, które będą skutkowały budową elektrowni atomowej w Polsce. Firma Westinghouse ma działać w Polsce, ma ta elektrownia atomowa pierwsza być budowana właśnie z tą firmą amerykańską. I pytanie do pana doktora Ostanta. Jak to się ma do protestów landów niemieckich, które się sprzeciwiają budowie elektrowni atomowej, a to w kontekście tego, co się dzieje, w kontekście tej wojny na Ukrainie, w kontekście tego, że ratingi poszczególnych państw mocno spadają, to jednak podpisanie takiej umowy w tym świetle tej wizyty również prezydenta Joe Bidena chyba ma ogromne znaczenie. Jak się będą zachowywali Niemcy, jeśli chodzi o ten wątek, bardzo ważny jednak również w obliczu tej wojny, która trwa?
Wystarczy, szanowni państwo, spojrzeć na coraz bardziej narastające, może nie tyle konflikt, co różnice poglądów między Paryżem a Berlinem w kwestii tego, z czego można produkować, czy za pomocą jakiej energii można produkować wodór. Tak? Paliwo przyszłości za 2 dekady ma zdominować, tak? Ma być tym nowym zielonym złotem europejskim, czy byśmy powiedzieli skarbem europejskim, tak? Ma gwarantować przełom, odejście od węglowodorów. I tutaj już, że tak powiem, od kilku miesięcy był, jakby powiedzieć, ta różnica zdań była uśpiona. W końcu erupcja nastąpiła jakieś ostatnich 2 tygodni i Francuzi chcieliby produkować ten wodór z atomu. Niemcy mówią, że to jest wykluczone i tu jest wielki problem. Dla nas energia jądrowa i w ogóle dla Europy to jest szansa i przyszłość, tak? Czy to będzie w technologii tej, która jest obecnie, czy technologii, którą osiągniemy, powiedzmy, termojądrowej za 10, 15, 20 lat, to i tak zostanie przyszłość. No, Niemcy mają trochę inny, powiedzmy, pomysł na zdominowanie Unii Europejskiej za pomocą zielonej energii produkowanej z własnych wiatraków i fotowoltaiki. Ten pomysł, jakby powiedzieć, coraz bardziej odsuwa się, na szczęście, jakby powiedzieć, coraz bardziej mniej jest realny do zrealizowania. I oczywiście Niemcy bronią jakby bez ogródek własnych partykularnych interesów na szkodę państw ościennych i na szkodę
Niemcy
Europy.
Już bronili swoich, panie doktorze, Niemcy już bronili swoich partykularnych interesów, budując Nord Stream 2. Też słyszeliśmy, że no po prostu energetyka jest wyłączona jakby ze wspólnej, solidarnej polityki unijnej, Unii Europejskiej. Nie słyszeliśmy o solidarności w Unii Europejskiej.
Zgadza się, szanowni państwo, dlatego bym się tym aż tak bardzo nie przejmował. Robiłbym swoje i stawiałbym na rozwój energii jądrowej nie tylko w Polsce, ale w całych tych byłych państwach, powiedzmy, byłych nie tyle może satelitów, co wpływów rosyjskich czy radzieckich, tak? No bo tu jest Bułgaria, Rumunia, Węgry, proszę zobaczyć na Węgry, tak? Węgry ubezwłasnowolnione przez kontrakty w sektorze jądrowej z Federacją Rosyjską do dzisiaj mają problem z odnalezieniem się w nowej sytuacji. Wystarczyłoby, gdyby Stany Zjednoczone tam właśnie też jakby skierowały swoje, powiedzmy, kontrakty czy swoje pieniądze, podkupiły sektor węgierski i stworzyły nową jakość w tym właśnie regionie Europy i też uniezależniły, budując flotę amerykańskich reaktorów całej tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, uniezależniły od pomysłów na dominację zielonej energii poprzez własne źródła, czy reeksport tej energii Niemiec w tym regionie. Tak? To jest gra o wszystko dla nas tak naprawdę, bo szanowni państwo, tak naprawdę w niedalekiej przyszłości, być może do 2024 roku, my się całkowicie uniezależnimy od importu surowców węglowodorowych z Federacji Rosyjskiej, ta część Europy, ta część świata, a będzie dylemat, czym to zastąpić. Źródła odnawialne nie są w stanie zapewnić nam takiego bezpiecznej postawy systemowej na tyle bezpiecznej jak energia jądrowa i jej różne warianty rozwojowe, więc atom jest tak czy inaczej przyszłością i tak czy inaczej w końcu będzie uznany za tak zwane odnawialne źródło energii.
To zostawmy na razie energię i wróćmy do wojny, bo bardzo mało mówimy, to na sam koniec naszej audycji, bardzo mało mówimy o Białorusi. Czy i pytanie do Łukasza Wyszyńskiego, czy Aleksander Łukaszenka zdecyduje się na przyłączenie do wojny, czy dalej będzie robił tak, jak robi, czyli walczył o przeczekanie?
Znaczy musimy sobie zdać sprawę, że zgodziliśmy się tutaj, podobnie jak myślę większość komentatorów i ekspertów, że sytuacja podczas wojny na Ukrainie jest nierozstrzygnięta. Zarówno Zachód mógłby włączyć jeszcze wyższy bieg. Federacja Rosyjska również podejrzewam, że ma jeszcze dużo zasobów do zmobilizowania. Dzisiaj na kolejny poziom gry weszły Chiny i myślę, że w takiej sytuacji, kiedy ten konflikt jeszcze ma niepewną przyszłość i rokowania, Białorusi, prezydent Białorusi, no pomimo tego, że ma powiedzmy strategiczną bliskość z Federacją Rosyjską, to wolałby, żeby Białoruś w tej wojnie w sposób kinetyczny, bezpośredni, formalny zaangażowana nie była. To znaczy, żeby jeżeli do czegoś takiego będzie miało dojść, żeby było to w momencie, w którym w najmniejszym stopniu będzie ryzykował państwem, no i też swoją pozycją.
No ale zaangażowana pozycją, jest, rakiety z terenu Białorusi lecą.
Znaczy no, strona ukraińska i w świetle międzynarodowego, w świetle prawa międzynarodowego, no Ukraina, przepraszam, nie Ukraina, tylko Białoruś, użyczając swojego terytorium, no formalnie staje się agresorem, ale wydaje mi się, że jest to kolejny element, w którym można byłoby tą wojnę eskalować, a na ten moment nikomu nie zależy.
Dobrze, jeszcze ostatnie słowo, Witold Ostat, Białoruś przyłączy się, ale czy również Rosja zaatakuje Mołdawię, bo też słyszymy takie głosy. 20 sekund.
Miejmy nadzieję, że Białoruś się nie przełączy, bo to nie będzie się opłacało kalkulacją pana Łukaszenki i jego dynastii, bo to jest cała dynastia, cała konstelacja różnego rodzaju pasożytujących, że tak powiem, osób na pieniądzach Białorusinów i na władzy, tak? A co do Naddniestrza, w tej chwili każdy scenariusz jest możliwy. Prawdopodobnie będą różnego rodzaju terrorystyczne ruchy i te terrorystyczne działania w wykonaniu służb rosyjskich, które będą destabilizować Naddniestrze i próbować, że tak powiem, obalić miejscowe władze. Pytanie, jak się zachowa Ukraina, na ile część zachowa się Zachód i będzie to zneutralizowane w zarodku.
Miejmy nadzieję, że tak było. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym Studiu Polityka, w wydaniu specjalnym Studia Polityka. Doktor Łukasz Wyszyński, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dziękuję.
Doktor Witold Ostat, politolog, ekspert do spraw polityki energetycznej Niemiec i relacji polsko-niemieckich.
Dziękuję państwu, kłaniam się.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień w piątek na normalne wydanie o godzinie 11:00.
Studio Polityka.